Dwa tygodnie temu powiedziałem takie kazanie o wzmacnianiu swojego ducha. I pomyślałem sobie, że potrzebne jest uzupełnienie do tego. Chciałbym coś dodać, chciałbym uzupełnić ten temat. Nie wiem, czy pamiętacie to kazanie. Mówiłem o tym, że nie każdy jest takiego samego ducha, tak, że nie każdy ma tak samo mocnego ducha, że można go wzmacniać. I to będzie, dzisiejsze nauczanie będzie, będzie uzupełnieniem. I będzie związane z naszym tym wewnętrznym człowiekiem. Taki zwrot pojawia się w listach Pawła w Nowym Testamencie, wewnętrzny człowiek. I to kazanie, i to nauczanie ma taki tytuł Kazanie o zdrowej duszy. I pozwolę sobie przypomnieć bez aktorów. Tak? Ostatnio mieliśmy tutaj, dwa tygodnie temu mieliśmy świetnych aktorów. To były role oscarowe. Którzy reprezentowali ducha, duszę i ciało, tak? I dzisiaj będzie nauczanie o duszy. Chciałbym się w tej chwili pomodlić. Ojcze w niebie, ja proszę Cię o to, żeby w tej chwili Twoje namaszczenie, Twój duch poruszał się pośród nas. My nie potrzebujemy pogadanki, wykładu, akademii. Potrzebujemy dotknięcia Twojej mocy, poruszenia naszego wnętrza, Panie, przez Twoje słowo. Duchu Święty, w tej chwili działaj. I chcemy być otwarci na to, co Ty do nas mówisz. Amen. Okej, dusza to tak szybko przypomnę, to nasza wola, tak? Nasze pragnienia, chęci, to nasz intelekt, tak? Ktoś jest bardziej rozgarnięty, ktoś mniej, ktoś jest błyskotliwy, ktoś jest przeciętny i to można rozwijać. I dusza to też nasze emocje, radość, gniew, złość, rozbawienie, taki chill, no to są też nasze emocje, tak? To kim jesteśmy, dusza to kim jesteśmy, jak się zmieniamy, kim się stajemy. Dusza człowieka może być w różnym stanie, może być stłamszona, może być w pełni rozwoju, może być silna, dusza może być zdrowa i dusza może być chora. Dusza może być chora. Jan w swoim trzecim liście do umiłowanego, bezimiennego, niektórzy uważają, że za tym umiłowanym i umiłowaną kryje się Kościół. Tak? Jan w trzecim liście mówi tak. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. Tak? Aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak ma się dusza twoja. To widzimy obraz człowieka, który jest zdrowy duchowo, który ma zdrową duszę i on mówi, chciałbym, żeby twojemu życiu się powodziło tak, jak masz się duchowo. Tak? Bo można być duchowo, można mieć zdrową duszę i doświadczać biedy, można doświadczać jakichś problemów. On mówi, duszę masz okej, duszę masz zdrową, teraz żeby całe twoje życie tak wyglądało. A więc dusza człowieka może być zdrowa, może być pełna energii, pełna życiodajności, a może być wręcz przeciwnie. Tak? Może być dotknięta przygnębieniem, może być chora, może być właśnie uciśniona. I dzisiaj to kazanie chciałbym zbudować w oparciu o psalm. To jest chyba moje pierwsze kazanie w życiu, które głoszę w oparciu o psalm. Przeczytajmy razem psalm 13. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Nie wiem, kto jest u nas przewodnikiem chóru. Grzegorz, to jest dla ciebie, tak? I ta, czytamy tak, to już będzie poważnie. Dopókiż, Panie, będziesz o mnie stale zapominał. Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną. Dopókiż mieć będę zmartwienie dusz w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. I teraz? Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo mi okazał dobroć. Pamiętam ten psalm, kiedyś śpiewał taki zespół Tymoteusz. To było takie hardkorowe wykonanie, ja to kochałem. Jak to były takie mocne riffy gitarowe, mocne brzmienia. Przeczytaliśmy razem psalm, a teraz zdanie, które wypowiadają bezduszni poloniści do uczniów. do niewinnych ofiar. Nie powtarzaj, Radek, nie mów tego swojej żonie, wytniemy to. Tak? Zinterpretuj wiersz. Tak? Zinterpretuj wiersz. Wiem, że to na polskim był dla niektórych osób koszmar. Kajtek, pozdrawiam cię, gdzie jesteś? Ale ten psalm wbrew pozorom nie opowiada o chorej duszy. Tak? Ten psalm nie mówi o chorej duszy. Ten psalm mówi o duszy obolałej. To jest wyznanie człowieka w problemach, martwiącego się, który doznaje jakiegoś ucisku. Jacyś ludzie na niego nastają. Na początku mówi, że wydaje się, że Boże, zapominasz o mnie, ja się modlę, ty, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, mam takie problemy. Wiecie, to jest część życia, tak? To jest część życia większości ludzi. Pozwolę sobie na taką tezę, że to jest część życia każdego człowieka, tak? Kiedy spotykają nas problemy. To jest część życia. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że można doświadczyć wielkich kłopotów życiowych, naprawdę wielkich, tak? Większych niż powiedzmy to, że na Netflixie już wszystko obejrzałeś i nie masz co oglądać. Można doświadczyć wielkich problemów i zachować zdrową duszę. Zachować zdrową duszę. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał albo słuchał. Jakiś czas temu była rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i słuchałem wystąpienia Mariana Turskiego, Żyda, byłego więźnia tego obozu, który był jednym z tych nielicznych, jako dziecko przeżył to, przeżył marsz śmierci i słuchałem jego wypowiedzi i sobie pomyślałem, to jest człowiek ze zdrową duszą. To jest człowiek ze zdrową duszą, tak? Pomimo tego wszystkiego, co przeżył i to miało potencjał zniszczyć go, w tym, co mówił, nie było nienawiści, nie było żadnego zgorzchnienia, była mądrość, było umiarkowanie, był rozsądek. Jak to możliwe, że człowiek, który doświadczył takiego zła, zachował zdrową duszę? Z moją żoną mieliśmy taką przyjaciółkę, to za dużo powiedziane, różnica wieku kolosalna, myśmy ją nazywali ciocią. Jako harcerzy jeździliśmy do niej do Warszawy. Ona walczyła w Powstaniu Warszawskim. Ze Starówki do Śródmieścia na plecach, w kanałach wyniosła swojego męża, walczyła przeciwko Niemcom, a później komuniści zamknęli ją w więzieniu, dostała wyrok śmierci, przesiedziała w więzieniu do chyba 56 roku, kiedy zmarł Stalin, przyszła amnestia i wypuścili ją. Rozmawialiśmy z nią, byliśmy z nią zapatrzeni, pamiętam jak w bohaterkę, taką żywą ikonę po prostu. A ja byłem tam jakimś młodym smarkatem drużynowym i to była pierwsza osoba, która mówiła mi w życiu o sile przebaczenia. Ja mówiłem, jak można wybaczyć komunistom? Byliście patriotami, którzy walczyli, a oni was wsadzali do więzień, zabijali. Ona mówiła, Andrzej, nienawiść ci zniszczy, tylko przebaczenie jest siłą. Jaka zdrowa dusza. Tak? A czasami się wstydzę, bo mi jako naśladowcy Chrystusa tego brakuje. Mi jako uczniowi Chrystusa troszeczkę gdzieś tam brakuje. Tak? Chcę powiedzieć, że życiowe problemy, kłopoty, brak pieniędzy, kłótnie, wstaw sobie co tutaj chcesz, te wszystkie złe rzeczy mają potencjał, aby zainfekować twoją osobowość, zatruć twoją duszę, zniszczyć ją. Czasami ludzie mówią do mnie, pastorze, gdyby cię spotkało to, co mnie, byś był taki sam. Eleanor Roosevelt, wszyscy wiedzą, że była pierwszą damą, tak, i żoną prezydenta. Eleanor Roosevelt powiedziała coś takiego. Nikt nie może uczynić cię gorszym bez twojego pozwolenia. Tak? Obojętnie gdzie jesteś, obojętnie z czym się mierzysz w życiu, obojętnie co cię nie spotyka, jest w tobie moc, aby się oprzeć tym wszystkim negatywnym wpływom, tak? Masz wpływ, możesz świadomie wybierać, kim jesteś, jaki jesteś, co myślisz, jaki jesteś wewnątrz. Możesz wybierać, jaka jest twoja dusza, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Jak złe by się nie wydawały okoliczności. Ja bym chciał przedstawić, wiecie, tak pomyślałem, że usiadłem do tego kazania, taki podekscytowany i mówię, powiem kazanie po prostu o zdrowej duszy i zdałem sobie sprawę, że to jest materiał na książkę. I okroiłem to do kilku takich rzeczy najbardziej typowych, moim zdaniem, z mojej perspektywy życiowej, z mojej perspektywy pastorskiej. Jest kilka symptomów takich chorej duszy i takie najprostsze remedium, lekarstwo. Taką straszną rzeczą, która dotyka szczególnie nastolatków, ale i to powiedziałbym, że dotyka wszystkich nastolatków, ale niektórzy ludzie przenoszą to na całe swoje życie, to jest brak poczucia swojej wartości. Brak poczucia znaczenia. To może mieć różne źródła, wynikać z różnych rzeczy, tak? Ludzie sobie najczęściej mówią, nie jestem wystarczająco mądry, nie jestem wystarczająco silny, nie jestem wystarczająco zdolny, nie jestem wystarczająco bogaty, nie jestem wystarczająco wykształcony. Nie jestem ładna, nie jestem elokwentna, źle się czuję ze sobą samym, źle się czuję ze swoim życiem, tak? Jestem inny niż wszyscy, wstydzę się siebie, wstydzę się mojego życia, wstydzę się mojego dzieciństwa, tak? bo rodzice mnie źle traktowali, tak? W dzieciństwie, albo uważam, że mnie źle traktowali, albo pochodzę z rodziny alkoholowej i to piętno, to poczucie wstydu ciągnie się za mną bardzo, bardzo długo, tak? Albo pochodzę z rozbitej rodziny i to mnie boli gdzieś, tak? W szkole zawsze byłem z boku, w szkole byłam gdzieś tam, czasami ktoś tam się ze mnie śmiał, trudno mi się z kimkolwiek zaprzyjaźnić, trudno mi zaufać, bo nie chcę się narazić na kpiny, sam o sobie źle myślę, po co jeszcze inni mają o mnie źle mówić? Zrobiłem coś w życiu złego, coś strasznego, czego się wstydzę, i to jest po prostu brzemię na moich barkach, niosę to koszmar, tak? Kiedy ludzie słyszą, kiedy jest nam mówione, że nie spełniamy czyichś oczekiwań, to zaczynamy powątpiewać w swoją wartość. To zaczynamy wątpić w swoje znaczenie. I muszę wam się przyznać, że brak poczucia własnej wartości to było moje osobiste zmaganie przez, myślę, gdzieś jakieś 5-6 lat w stopniu potwornym. To jest akurat rzecz, którą znam, tak? To jest coś, czym się zmagałem. Czasami wydaje mi się, że do tej pory jeszcze się z tym zmagam. A kilka lat doświadczałem właśnie takiego stanu, takiego poczucia głębokiej bezwartościowości swojego życia, tak? I z doświadczenia wiem, że jak to jest straszne, jak ma niszczącą siłę, że to jest jak taka ciemna chmura, która otacza ludzkie serce i nie widać z niego wyjścia. I to, co mi osobiście pomogło w takim płytszym wymiarze, w takim bardziej powierzchownym, to było takie dobre, pozytywne, radosne towarzystwo, w którym się znalazłem dość przypadkowo, mając około 18 lat. Tak? Przyniosło ożywienie, przyniosło taką dobrą energię. Chcę ci powiedzieć, że środowisko radości ma znaczenie. Środowisko radości ma znaczenie. Tak? Księga Przysłów 15:13 mówi tak. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Tak? Pozwól na to, żeby cudze radosne serce, tak, żeby cudze radosne serce rozweseliło twoje oblicze. Świadomie szukaj pozytywnych ludzi. Świadomie. W moim życiu to się wydarzyło dość przypadkowo, tak, to był taki accident, tak, nie spodziewałem się tego, ale to środowisko właśnie akceptacji, radości, przygody w takim płytszym wymiarze tych relacji międzyludzkich było niesamowite. To po prostu było remedium, tak? To jest ważne, z kim się zadajesz. Psalm pierwszy mówi, że jest błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie grzeszników i szyderców. Tak? Błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie grzeszników i szyderców. Dlaczego? Bo tam poprzez słowa, poprzez zachowania nasza dusza jest stymulowana negatywnie. Jesteś poddawany ciągłym negatywnym właśnie wpływom, tak? Jesteś infiltrowany w swojej duszy, tak? A potrzebujesz dobrych sygnałów, potrzebujesz pozytywnego wzmocnienia, tak? I powiem wam coś takiego, to będzie ostrzeżenie. Kiedy jesteśmy w biedzie, to działa w kościele też, tak? Kiedy jesteśmy właśnie w biedzie, kiedy jesteśmy, mamy zbolałą duszę, kiedy jesteśmy uciśnieni, kiedy jesteśmy zranieni, kiedy właśnie mamy to takie niskie poczucie swojej wartości, to my w naturalny sposób lgniemy i szukamy ludzi, którzy nas zrozumieją. Kto nas zrozumie? Tacy jak my. Tacy jak my, którzy są tak jak my w biedzie, którzy tak jak my doświadczają uciśnienia, jakiegoś niedowartościowania, i to jest niebezpieczne, ponieważ to jest pułapka. Oni nas zrozumieją, ale nie pomogą nam, bo nie mają nam z czego dać. Tak? Nie mają nam z czego dać, bo tam jest to samo, co u nas i my się przy nich czujemy bezpiecznie, ale to nam nie pomoże. Tak? To jest taka ślepa uliczka. Szukaj ludzi, w których jest życiodajność. Szukaj ludzi, w których jest radość. Tak? Jeżeli ja wiem, że ja to u siebie spostrzegam, chociaż moje te złe doświadczenia sprawiają, że ja mam pewną empatię, pewną taką poczucie miłości i chęć zwrócenia uwagi na ludzi uciśnionych, ale ogólnie jest tak, że jeżeli jesteś osobą radosną, tryskającą życiem, pełną energii, Bóg do ciebie mówi, to jest ci bardzo trudno zrozumieć, dlaczego ktoś nie jest taki jak ty. Dlaczego ktoś właśnie nie doświadcza tej pełni życia. I chciałbym cię namówić, ponieważ to, co Bóg w ciebie włożył, właśnie tą życiodajność, żebyś się zniżył i pochylił nad kimś, kto jest właśnie w poczuciu niedowartościowania. Zrób ten krok, ponieważ to, co jest w tobie, może ożywić drugą osobę. Tak? Może przynieść tej drugiej osobie pewnego rodzaju uwolnienie od tej takiej zbolałej, zatrutej duszy, niedowartościowanej. Tak? Ale to jest na tym takim, powiedziałbym, płytszym poziomie, takim międzyludzkim. Jest coś większego. Na głębszym poziomie to, co uleczyło mnie, co było takim po prostu remedium dla mnie, to było moje głębokie doświadczenie Boga. To było moje głębokie doświadczenie Boga. Wiem, że dla wielu osób spotkanie z Chrystusem to jest pewnego rodzaju, sprowadza się do pewnego rodzaju transakcji. Takiej. Nie chcę jakoś źle o tym mówić, bo jest tym część właśnie takiej Bożej ekonomii zbawienia. Tak? To jest taki pewien deal i to jest takie bardzo proste rozumienie. Tak? Jestem grzesznikiem, należy mi się kara, nawracam się, moje grzechy są przebaczone, nie idę do piekła, idę do nieba. Tak? Prosty ciąg przyczynowo-skutkowy, który jest prawdziwy. Który jest prawdziwy. Ale dla mnie, jakby w tym moim nawróceniu, to co ja odnalazłem, to było niesamowite poczucie akceptacji ze strony Boga. Tak? Pomimo wszystkich moich grzechów, ale nie tylko. Pomimo moich niedostatków, które w moich oczach były wyraźne, tych wszystkich złych rzeczy, które sam o sobie myślałem, tych rzeczy, których sam w sobie nie akceptowałem i które byłem w stanie zdolnie ukrywać gdzieś tam pod maską. Nikt tego nie widział i poczucie przyjęcia poprzez Chrystusa do Boga, poczucie akceptacji było niesamowicie terapeutyczne, jeżeli chodziło o leczenie moich kompleksów. Było niesamowicie uwalniające tego poczucia po prostu bezwartościowości. Tak? To zaczęło mnie wyciągać z tego błota, w którym tkwiłem. Nie mogłem się stamtąd wydostać. Nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś wpaść po kolana w jakieś błoto. Tak? Zostań wędkarzem. Tak? Wodery są ok, gorzej jak jesteś w gumowcach i zostaną tam wewnątrz, tak? Są takie miejsca, z których nie jesteś w stanie się wydostać i potrzebujesz pomocy. I moje doświadczenie było takie, że Bóg wyciągnął mnie z miejsca, w którym tkwiłem i w którym byłem zablokowany, tak? takim osobom jak ja, jeżeli jesteś tutaj i gdzieś tam właśnie jesteś taką osobą podobnej natury, takim osobom jak ja, niezwykle trudno jest uwierzyć w to, co mówi o nas Słowo Boże. Tak? Jak czytam w Biblii, to było mi niezwykle trudno uwierzyć. O ile byłem w stanie zaakceptować to, co Biblia mówi, że byłem grzesznikiem, jestem zbawiony, nie idę do piekła, to już trudno było mi przyjąć do siebie takie słowa, że w Jezusie Chrystusie jestem wybrany przez Boga. To sobie zawsze, jak ktoś takie rzeczy mówił, to co myślałem, no chyba ty. Tak? Że jestem kochany przez Boga. Że Bóg, trudno było mi zaakceptować, że Bóg ma dobrą, błogosławioną przyszłość dla mnie. Że Bóg zaplanował coś dobrego dla mnie. Że, jak Biblia mówi, że ja jestem zwycięzcą, to dzisiaj w to wierzę, ale musiałem stoczyć walkę w swojej duszy, w swoim myśle, żeby to przyjąć, tak? I im szybciej jesteśmy w stanie swoją tożsamość oprzeć na Chrystusie, tym lepiej dla nas. To, kim jestem w Chrystusie, jest najważniejsze. Nie ma znaczenia, czy potrafię mówić dobre kazania, czy nie. Nie ma znaczenia, czy potrafię śpiewać, czy nie. Nie ma znaczenia mnóstwo różnych umiejętności, bo to jest wtórne. Najważniejsze to, kim jestem w Chrystusie. A to uwierzyć w to, co Biblia mówi, że jestem wybrany, że jestem przeznaczony, że Bóg ma dla mnie błogosławieństwo, że On ma dla mnie dobrą przyszłość, że ma zbawienie dla mnie. To jest niezwykle uwalniające, tak? To leczy z kompleksów. Poznanie kim jestem w Bogu, jaka jest teraz moja tożsamość, sprawia, że moja dusza doświadcza uzdrowienia. A więc pierwsza rzecz chorej duszy, pierwsza rzecz taka istotna, to jest jakby sprawa poczucia swojej wartości w Bogu, ustanowienia swojej tożsamości w Bogu, tak? Po drugie, chora dusza kultywuje zranienia. Chora dusza tworzy z nich pewnego rodzaju wartość, monument, tak? Upamiętnia je. Chora dusza utwierdza zranienia w naszym sercu, tak? Potrafimy miesiącami mówić, on powiedział to, ona powiedziała tamto o mnie, ktoś zrobił to. To nas boli, to nas piecze. Zamiast to wyrugować, zamiast to usunąć, my tworzymy z tego wartość, tak? Upamiętniamy to. Tak? I po jakimś czasie nasze zranienia zaczynają kierować naszą mentalnością. Tak? One wpływają na nasz mental, one stają się naszą tożsamością. Tak? Nie wiem, czy słyszeliście o takich sytuacjach, czy widzieliście, że ktoś najbliższej rodzinie się z kimś pokłócił i 20 lat ze sobą nie rozmawia. Nikt nie pamięta, o co poszło, ale ja, tutaj cudzysłów tam, jej nie odpuszczę. Ja jemu nie odpuszczę, tak? Ja widziałem takie sytuacje. Ludzie nie pamiętają, co się wydarzyło, ale nie rozmawiają ze sobą od kilkunastu lat, tak? I ta sytuacja została utwierdzona. Ta sytuacja została jakoś tak mocno ufundamentowana, tak? I podobnie może być właśnie ze zranieniami. Tak? Ktoś został czymś dotknięty, czymś zachowaniem, został zraniony jakimś niepowodzeniem albo serią niepowodzeń, tak? Która miała miejsce z jakiegoś powodu, jakaś seria niepowodzeń i to tworzy taką podwalinę do jego osobowości, tak? Nie pozwól, żeby to stało się wartością twojego życia. Nie pozwól, żeby to zostało jakoś tak umocnione na stałe. Tak? Nie utwierdzaj w sobie mentalności ofiary. Tak? Nie mów właśnie, zawsze mnie skrzywdzą, jak coś będzie dobrze. Ludzie tak często mówią, tak? Już było dobrze, a znowu się sypie. Znowu już było dobrze, znowu się rozwala. Ja to mam takie szczęście, ze mną tak zawsze jest. Nie wypowiadaj nad swoim życiem takiego przekleństwa. Wiecie, że jak coś wypowiadamy, to utrwalamy to w nas? Tak? Że kiedy wypowiadasz, po twojej głowie krążą jakieś negatywy i kiedy ty wypowiadasz swoimi słowami, to się utwierdza, tak? Nie rób takich rzeczy, tak? Nie buduj takiej mentalności, tak? Ponieważ to na trwałe może zakazić twoją duszę, później to często trudno jest zabrać. Bardzo często za takim czymś stoją duchy demoniczne. Tak? Bardzo często jest tak, że to są kłamstwa diabła szeptane do twojego życia. On wykorzystuje okazję jakiegoś zranienia, bólu po to, żeby obrócić to w kierunku takiego trwałego dotknięcia twojej duszy. Tak? I takie sytuacje właśnie rodzą jedno z największych niebezpieczeństw. Ja naprawdę to postrzegam jako jedno z największych niebezpieczeństw dla takich duchowych dla człowieka. To jest niebezpieczeństwo zgorzknienia. Tak? Niebezpieczeństwo serio. Nie pozwól, aby została wytworzona w tobie taka atmosfera wiecznego negatywizmu. Tak? Przypowieści 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż czegokolwiek innego pilnuj swojego serca, bo w nim może być życie, tak? Wszyscy jesteśmy na to narażeni. Każdy z nas. Tak tu siedzimy. Niezależnie, czy masz, nie wiem, kto jest tam najmłodszy, nie wiem, kto jest najstarszy. Niezależnie od tego, ile masz lat, jesteś narażony na to, aby być wystawiony na takie niebezpieczeństwo zgorszenia, takiego trwałego, tak? Wszyscy doświadczamy sytuacji negatywnych, które wpływają na nasze życie, tak? Które nas gorszą czasami, jakieś zachowanie nawet brata czy siostry w kościele, ale ja kiedyś świadomie podjąłem decyzję, nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to, żeby czyjeś złe zachowania albo złe słowa zniszczyły moje życie, zniszczyły moją przyszłość w Bogu. Będę strzegł swojego serca, ponieważ z niego tryska źródło mojego życia, a to jest dla mnie najważniejsze. Tak? Chcę być pozytywny, chcę być, nie dlatego, że to jest takie modne, ale Biblia mówi o tym, że mam być solą i światłością. Tak? A do tego jestem pastorem. Po co wam dziadowski zgorzkniały pastor, który po prostu mówi negatywne rzeczy? Tak? Takich rzeczy słyszymy na co dzień. Do kościoła przychodzę po to, żeby się zbudować w Bogu, żeby się podnieść w Bogu. Jak się pastorowi jeszcze uda czasami coś śmiesznego, to cudownie. Tak? Ale przychodzę po to, żeby z kościoła wyjść mocniejszym, lepszym i silniejszym. Nie po to, żeby odhaczyć listę obecności, ale po to, żeby coś wziąć, bo chcę być dobrym człowiekiem. Tak? I nie pozwolę, żeby jakieś zgorzknienie rozwinęło się w moim sercu, bo przez to może być nad moim życiem zniszczone Boże powołanie i Boże obdarowanie. Tak? Nie chcę, żeby z powodu doświadczonego bólu to zostało odsunięte. Byłoby szkoda. List do Hebrajczyków 12,15 mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody. Wszyscy mamy złe doświadczenia w relacjach z ludźmi. Wszyscy. Zdarzało nam się pokłócić ze wszystkim, z każdym, tak? Z mężem, żoną, mamą, tatą, synem, córką. Dojrzali ludzie doświadczają, posłuchajcie, dojrzali ludzie doświadczają również napięć, takie jakieś spiny gdzieś tam. Nawet w gronie liderskiej, w gronie liderskim w kościele, tak? W relacjach z innymi pastorami. Wszyscy doświadczają tego, ale dojrzali ludzie nie pozwalają na to, żeby to wpłynęło na ich życie. Na tym polega dojrzałość, tak? Nie pozwolę, żeby moje serce zostało tym zatrute, tak? Uważaj na to, tak? Dąż, jeżeli to od ciebie zależy, dąż do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Zrób to. Okej. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć i ona jest istotna. Tym, co sprawia, że możemy mieć chorą duszę, to jest zazdrość. No już mam swoje lata i ciągle doświadczam takich sytuacji w życiu, takiego uczucia, że sobie tak na chwilę myślę, kurczę, fajnie by było, gdybym miał, no tam coś złapał ostatnio. Ucieszyłem się, naprawdę się ucieszyłem po prostu. Ktoś pochwalił się na Instagramie zdjęcie z takim wielkim strągiem. Nigdy takiego nie złapałem. Myślę, jak fajnie, że on tą rybę złapał. Naprawdę, tak się cieszę. No, jestem taki szczęśliwy, tak? Naprawdę. Czujecie moją radość, nie? Tak. Nie zdarzyło ci się nigdy mieć takie uczucia, po prostu przyjeżdża pastor fajnym Mercedesem tutaj. Chwała Bogu, że Bóg go błogosławi. Ja się cieszę jego szczęściem, naprawdę. Jestem taki szczęśliwy, że tak mu się powiodło. Super, super, tak? Są takie chwile właśnie w naszym życiu, tak? Że na moment fajnie by było, gdybym tak jak inni tu sobie wstaw. Miał, był, umiał, tak? Każdemu z nas czasami mocniej zabije serce właśnie tam wyremontowany, ma już tego Jeepa, a ten stoi rozwalony, zardzewiały w garażu, nie mogę nic z tym zrobić. Wiecie, to, że ci zabije serce, jest okej, ale nie daj się uwieść tej emocji. Tak? Nie daj się po prostu uwieść. To jest dobre słowo. Nie będę używał innego. Tak? Ostatnio czytałem tą przypowieść o pracownikach w winnicy. Pamiętacie ją? Tam Jezus opowiada historię o ludziach, którzy poszli do pracy, stali wynajęci o 6 rano. Tak? O 6 rano poszli do roboty, pracowali od świtu, a inni od rana, takie późniejszego, o 9 już tam po śniadaniu było. A inni koło południa, a inni jeszcze przed samym końcem, tak? No i żal na końcu tej historii, jest żal. Żal.pl. Żal o to, to jest ciekawe, bo to jest o zazdrości, tak? Ta przypowiedź jest o zazdrości. Ale to nie jest o to, że ja nie mam tyle, co inni, tylko ta zazdrość jest o to, że inni mają tyle, co ja mam. Tak? Coś ci powiem, jeżeli doświadczasz takiej sytuacji, że nagle komuś serce ci zabije, bo ktoś coś lepiej, ma więcej i tak dalej. Właściwie to chyba mogę powiedzieć, że to może dotyczyć ludzi w służbie chrześcijańskiej, którzy są niedojrzali, tak? Bo ktoś tam coś właśnie robi lepiej i tak dalej. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie błogosławi innych ludzi twoim błogosławieństwem. Że Bóg ma dla ciebie twoje błogosławieństwo, że Bóg ma dla ciebie twoje własne, tak? Że żeby tobie dać, żeby innym dać, to Bóg ci nie zabiera. Żeby dać innym, Bóg nie musi uszknąć trochę z twojej kubki. Tak? A nie irytuję się już, kiedy inni pastorzy mają większy owoc w służbie, kiedy mówią dobre, no bo przecież nie lepsze kazania. Tak? Nie irytuje to mnie, tak? Ale każdy z nas musi się rozprawić właśnie z zazdrością. Każdy, naprawdę każdy, tak? Przypowieści 23:17. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Ja powiem więcej. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom i świętym. Tak? Nikomu nie zazdrość. Tak? Powiem wam, że w tej materii właśnie zazdrości dla mnie lekarstwem jest właśnie to poleganie na Bogu. Tak? Tak? Zawsze zabiegaj o bojaźń Boga. I ja się tego nauczyłem bardzo szybko właśnie. To była rzecz, która przyszła mi stosunkowo łatwo. Tak jak w niektórych sprawach wydaje się, że jestem tępy, tak bardzo szybko Duch Święty nauczył mnie polegać na Bogu. I moje życie jest, ja mam takie poczucie, że moje życie jest zaopatrywane przez Boga. Oczywiście, jak potrzeba, to pracuję, staram się być pilny, uczyć się, rozwijać, ale mam poczucie, że moje życie jest zaopatrywane przez Boga, Bóg odpowiada na moje modlitwy, Bóg daje mi to, czego potrzebuję i to leczy mnie totalnie od zazdrości. Tak? Nawet tak z paroma osobami się tutaj dzieliłem, jesteśmy w trakcie tego procesu budowlanego i koszta są 3 razy większe, niż sobie założyłem. Serio. Fajnie, że za mną poszliście. Macie takiego racjonalnego pastora. Słuchajcie, koszta są 3 razy większe niż zakładałem. I przez ostatnie miesiące Bóg do mnie mówi, żeby polegać na Nim. W tej materii, naprawdę, nie? Robimy to, co możemy, budujemy relacje, które mogą zaowocować w jakiś sposób finansowo. Tworzymy projekty, piszemy do Unii Europejskiej, składamy. Ale ja wierzę, że zaopatrzenie w tej materii przyjdzie właśnie z nieba. Jakiś kanał się znajdzie, jacyś ludzie, jakieś instytucje, ale to będzie z nieba. I powiem ci, jeżeli zbudujesz w sobie taką postawę, to z jednej strony uda ci się pokonać zazdrość, bo nie będziesz myślał ciągle, że ktoś ma więcej niż ty, lepiej, ładniej. Tak? To ochroni cię też od negatywnego nastawienia do tych ludzi, a po drugie stworzy poczucie bezpieczeństwa w twoim sercu. I co więcej, uleczy cię z takiego permanentnego stanu zamartwiania się. Bo to jest kolejna rzecz, która sprawia, że nasza dusza jest chora. Zamartwianie się, tak? Niektórzy są w tym bardzo dobrzy, są rewelacyjni, tak? Dziewczyny, powiem szczerze, szczególnie do was to, tak? Ci wszyscy faceci po prostu mają takie lekarstwo, jakoś będzie, nie? To jakoś będzie po prostu, nie? To rozwiązuje wszystko, nie? Oczywiście wam wtedy kipi w głowie i uszami dym leci, tak? Ale coś wam chcę powiedzieć, wasze zamartwianie się niczego nie zmienia, tak? Wasze zamartwianie niczego nie zmienia. Naprawdę, najlepszym lekarstwem na duszę człowieka jest Boża łaska. Jest Boża łaska. Boża łaska polegająca na tym, że nie tylko moje grzechy są wybaczone, ale fakt, że moja tożsamość jest tożsamością dziecka Bożego. To jest łaska przyjęta, ale też namawiam cię do łaski udzielanej, do udzielania łaski hojnie, obficie ludziom, którzy w twoich oczach nie dorastają do tego, czego byś od nich oczekiwał, którzy czasami cię ranią, którzy są w procesie jakiegoś uzdrowienia, ale są zbyt wolno, którzy nie rozwijają się. Namawiam cię. Namawiam cię do tego, żebyś był łaskawy w stosunku do innych ludzi. Jeżeli jesteś pełny energii, pełny życia i trudno ci zrozumieć, dlaczego właśnie ktoś ma chorą duszę, to zdobądź się na wysiłek i zbliż się do tej osoby. Tak? Możesz z nią popłakać. Tak? Biblia mówi, żeby płakać z płaczącymi, ale nie cały czas. Trochę popłacz, a później zacznij się z nią śmiać. Tak? Ten psalm 13, który czytaliśmy razem, który mówi o tym, dzisiaj wiersz interpretowaliśmy na nabożeństwie, ten psalm 13, który mówi o tym, mówi o uczuciu tego, że Bóg o mnie zapomniał, że źli ludzie na mnie nastają, że źle o mnie mówią, że odczuwam niedostatek, że mam zbolałą duszę. Ten psalm kończy się słowami: ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Tak? Powiem wam, że kiedy ufam Bożej łasce w trudnościach, w problemach, to nie muszę zazdrościć innym, ponieważ Bóg ma dla mnie moje błogosławieństwo. Ono czeka na mnie, jest przygotowane. Tak? I na zakończenie. Objawy zdrowej duszy. Tak? Objawy zdrowej duszy. Pewność siebie. Kiedy mamy zdrową duszę, to jest w nas taka pewność siebie. To nie jest arogancja, tak? To jest coś innego. To nie jest jakaś pycha, ale pewność siebie często wynikająca właśnie z tego, że znam swoją tożsamość w Chrystusie. Należy do Chrystusa. Nie ma znaczenia, czy się nawracałem gdzieś w Egipcie, w arabskim kraju, czy jestem prześladowanym chrześcijaninem w Chinach, w Sudanie, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, to nie ma znaczenia. Czuję się pewnie, ponieważ wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Objaw zdrowej duszy, radość. Tak? To jest radość. Tak? Są trudne momenty, ale nie pozwalam, żeby mnie zdominowały, tak, nad moim życiem. Radość jest objawem zdrowego wnętrza. Tak? Będę śpiewał Panu pieśni radości, będę się śmiał, a Zdrowy chrześcijanin to jest radosny chrześcijanin. Objaw zdrowej duszy, dystans do siebie. Tak? Zakładam, że mogę się w czymś mylić, że mogę popełniać jakieś błędy, ale to nie zmienia generalnie mojego obrazu. Tak? Potrafię się śmiać ze swoich potknięć. Jak ktoś ze mnie czasami zażartuje, to się nie obrażam. Tak? Ja lubię... chyba mamy tak, tutaj jest moim najmłodszym synem. Lubię sarkazm, lubię ironię, takie dowcipy na krawędzi, żarty, ale nigdy sobie na to nie pozwalam w stosunku do ludzi, którzy mają chorą duszę. Tak? Jak ci dokuczam, to znaczy, że uważam cię, że w dobrym stanie jesteś. Tak? Ala, pozdrawiam cię. Tak. A więc dystans do siebie. Zdrowa dusza ma hojność w wybaczaniu innym. Tak? Mam taką hojność w wybaczaniu innym, taką szastam tym wybaczaniem. Tak? Chora dusza właśnie taka zraniona, niepewna siebie, ona sprawia, że ten twój nowonarodzony duch, tak, w którym mieszka Duch Święty, chora dusza blokuje to. Ona nie pozwala, żeby się odbywał Boży transfer Bożego głosu do twojego życia. Tak. Chora dusza będzie blokować twój duchowy rozwój, będzie blokować Ducha Świętego w jego prowadzeniu. Amen.